Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 9 minut po godzinie 12 w ten piękny, nieco pochmurny dzień. Piękny, bo 27 dzień maja, kolejny dzień naszego pogodnego życia. Tego Państwu serdecznie życzę. Dzień imienin Jana, Juliusza, Radowita, Magdaleny, Augustyna i Fryderyka. Kłaniamy się im i składamy życzenia. Także urodzonym 27 maja. No i zapraszam Państwa już na naszą popołudniówkę. Dzisiaj będziemy mówili o tym, co sądzimy o naszym zdrowiu i jak widzimy przyszłość zdrowotną nas samych. Czy przeważać będzie optymizm, czy pesymizm, czy jesteśmy w stanie jak najbardziej obiektywnie ocenić to, czego spodziewamy się w naszym zdrowiu, jak się czujemy teraz i jak będzie to wyglądało za 5 lat. Oprzemy się o badania dotyczące tego, jak mieszkańcy stolicy Wielkopolski patrzą na swoje zdrowie. No to ciekawi jesteśmy, ciekawi też jesteśmy jak Państwo na to zdrowie, którego życzymy patrzą. 12:10, Paweł Kretkowski, program realizuje Tomasz Jędraszczak. Zapraszamy serdecznie. Ponieważ minęła 12:15, to czas na naszą codzienną audycję.
W środku dnia.
Audycja Państwa, audycja dla Państwa, audycja z Państwa udziałem, bo to Państwo dzwonią i wyrażają swoje opinie i dzielą się swoim doświadczeniem. A dziś mówimy o stanie zdrowia, albo bardziej o tym, jak oceniamy swoje zdrowie. To, co działo się przez ostatnie półtora roku, można by powiedzieć, pandemia odbiła się mocno na służbie zdrowia, odcisnęła swoje piętno, także w świadomości pacjentów, jak jest w przypadku mieszkańców Poznania. To pytanie dotyczy oczywiście nie tylko samych poznaniaków, ale oprzemy się na badaniach, które tutaj przeprowadzono, bowiem to zagadnienie było tematem debaty Instytutu Poznańskiego, badanie jakości życia w stolicy Wielkopolski, obejmujące także kwestie zdrowotne, przeprowadził socjolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Ryszard Cichocki.
Stan społeczeństwa po wielomiesięcznej izolacji pogorszył się radykalnie. We wszystkich dziedzinach, które badaliśmy, zanotowaliśmy spadki. Krótko mówiąc, jak wyobrażamy sobie własne zdrowie za 5 lat? Ten rok jest głęboko pesymistyczny. Znowu na tle porównań międzynarodowych, tak jak własny stan zdrowia oceniają w miarę dobrze, o tyle prognoza poznaniaków jest skrajnie pesymistyczna. Jesteśmy najbardziej pesymistycznym miastem ze wszystkich badanych, tych badaniach porównawczych. Jeżeli mieszkańców pytamy o konkrety, to pogorszenie stanu zdrowia nie nastąpiło jakoś dramatycznie. Jeżeli natomiast próbujemy pytać o ogólne oceny, to one są znacząco, znacząco gorsze. Czy nasze problemy ze zdrowiem przeszkadzają nam w wykonywaniu naszych codziennych obowiązków? To jest bardzo radykalny wzrost. Ponad 1/3 ludzi uważa, że ma te problemy. Jasne, one są związane z lockdownem, prawda, z tymi wszystkimi programami, ale też one są efektem tego pytania, które tutaj nie ma. Jest takie pytanie o samopoczucie, o to, jak znosimy stres. To wszystko przekłada się na te wskaźniki.
No i jak usłyszeliśmy z wypowiedzi profesora Ryszarda Cichockiego, który przeprowadził te badania dotyczące kwestii zdrowotnych, jeżeli chodzi o jakość życia w stolicy Wielkopolski, to ponad 30%, a więc 1/3 widzi tu bardzo pesymistycznie swoją przyszłość zdrowotną, chociaż w tej chwili, co podkreślał profesor, jakoś znacząco nie zauważa pogorszenia swojego stanu zdrowia. Tak wynika z badań. No to idąc za słowami pana profesora, chciałbym, aby Państwo spróbowali odpowiedzieć na kolejne pytania. Czy jesteśmy urodzonymi pesymistami w Poznaniu i w Wielkopolsce, skoro najczarniej z wszystkich ośrodków, które porównywano, z wszystkich miast, w których właśnie o to pytano, wypadają poznaniacy, wielkopolanie? Czy Państwa zdaniem to nie jest pesymizm, a taka realistyczna ocena rzeczywistości, bo w tym realistycznym postrzeganiu świata poznaniacy zawsze byli dobrzy. Dlaczego w tak ciemnych barwach jednak tę przyszłość zdrowotną widzimy i co najbardziej wpływa, co najbardziej wpłynęło na taką właśnie postawę mieszkańców Poznania, którą można nazwać racjonalną czy też czarnowictwem? A może jesteśmy mało odporni psychicznie i stres nas tak zniszczył przez te ostatnie miesiące, obawy, ale też lockdownu, braku kontaktów, że widzimy naszą przyszłość niezbyt dobrze, spodziewając się, że zapadniemy na zdrowiu. 618-654-6564. Na ile Państwo wpisują się właśnie do tej grupy bardzo pesymistycznie widzącej przyszłość swojego zdrowia, przyszłość swoją zdrowotną w ciągu najbliższych 5 lat, a może nie jest tak źle. 618-658-654-654. 12.21, Radio Poznań. Pytamy o Państwa ocenę swojego stanu zdrowia, ale też prognoz dotyczących tego, jak to zdrowie w najbliższych latach będzie wyglądać. Z badań profesora Ryszarda Cichockiego, socjologa, wynika, że ogromna część poznaniaków patrzy pesymistycznie na przyszłość swoją, przyszłość zdrowotną, swojego stanu zdrowia. I to jest najgorszy wynik z tych miast, które udało mu się porównać. Dlaczego jesteśmy tak pesymistyczni? Czy też to niestety realna ocena rzeczywistości? Witam serdecznie panią Anię. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałam powiedzieć tak. Mam 75 lat. Pracowałam we dziale płacy, tym księgową finansową. I ja sobie radzę. I tak, czytam książki, zamawiam przez Allegro, czytam przez internet i cały czas moja głowa przekazuje i naprawdę nie załamuję się, bo moja mama zmarła, mówiła tak, trzeba przyjąć dzień jak leci, nie można się przejmować.
Czyli pani nie zamartwia się na zapas?
Nie. Nie stękam. Panie redaktorze, ja nie stękam. Mam koleżankę, która mieszka we willi, ma dom w Boszkowie i ona ciągle jęczy.
Czyli ma wszystko, że tak powiem, z takiego punktu widzenia materialnego, jakby pani oceniła, a wiecznie ma problem.
Tak. I jeszcze ludzi obgaduje. Ja nikogo nie obgaduję.
No nie. Nawet tej koleżanki też nie obgadujemy, więc zostawmy koleżankę.
Chciałam tylko powiedzieć, panie redaktorze, że od października do końca kwietnia, marca chodziłam z kulą. I od 1 kwietnia nie chodzę z kulą.
Czyli pani Aniu, pani się poprawiło, nie martwi się pani na zapas, to życzymy takiego zdrowia i optymizmu.
Jestem katoliczką.
I optymizmu.
Jestem praktykującą. I bardzo religijna.
Czyli sfera duchowa też panią trzyma przy życiu.
Oczywiście,
dziękuję ślicznie.
Dziękuję. Dziękuję
pani
bardzo.
Pani Ania, z dobrym samopoczuciem i w dobrym zdrowiu. Bardzo się cieszymy. 618-654-654. Skąd zatem tak pesymistyczne spojrzenie na przyszłość swojego zdrowia? Ponad 1/3 pytanych poznaniaków o to, jak widzą się za 5 lat, jeżeli chodzi o ich stan zdrowia. Panie Tadeuszu, dzień dobry. Pan Tadeusz?
Witam serdecznie.
Witam.
Pozdrawiam mieszkańców miasta i gminy Margonin.
Jak zwykle. Dołączamy się.
Zresztą, przede wszystkim tak. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Musimy być optymistycznie nastawieni do życia, do świata, bo wtedy jest łatwiej. Optymistów choroby nie biorą tak często. Jak mówi przysłowie, na pochyłe drzewo wszystkie kozy włażą.
Czy jak człowiek sam się podda...
Powinien się trzymać krótko.
To naukowo udowodnione zresztą, dokładnie. Jak bardzo wzrasta nam odporność, kiedy duch silny.
Tak.
Poznaniacy są z natury malkontentami? No bo pan z Margonina dzwoni, czyli nie zalicza się pan do poznaniaków, aczkolwiek jest pan wielkopolaninem.
Poznańczyk bardziej, bo często przebywam więcej w Poznaniu niż w Margoninie.
No proszę bardzo.
Ostatnimi czasy. Ale myślę, że jak człowiek się gdzieś tam optymistycznie nastawi, planuje przede wszystkim, bo pani mówi, że ona nie planuje, bierze życie...
Nie powiedziała, że nie planuje, tylko że nie narzeka, nie rozważa, co to ją będzie czekało złego.
To raczej jest trudno gdzieś tam zaplanować coś złego, ale... wspomniała o swojej koleżance, która mieszka w willi. Księżniczki już tak mają, nie? Że ciągle coś im tam nie pasuje, nie? Także lepiej mieszkać skromnie i nie narzekać.
Pan Tadeusz, dziękuję ślicznie. Jak mnie mam w dobrym zdrowiu i w dobrej formie. 618-654-654. Raport jednak wyraźnie wskazuje na to, że poznaniacy są ogromnymi pesymistami, jeżeli tak można powiedzieć. Ten rok jest dla nich głęboko pesymistyczny i na tle porównań międzynarodowych jak na własny stan zdrowia patrzą, to jeszcze w miarę dobrze się prezentują, ale jeśli chodzi o prognozę na przyszłość, to jest nawet skrajnie pesymistyczna. Jesteśmy najbardziej pesymistycznym miastem ze wszystkich badanych w badaniach porównawczych, mówi profesor Cichocki. 6186546564. Dlaczego tak się dzieje? Być może odpowiedzią będą także informacje płynące o tym, jak postrzegamy służbę zdrowia, czego oczekujemy i co ona nam daje, ale najcenniejsze dla nas są Państwa opinie i doświadczenia, więc zapraszam. Panie Krzysztofie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Tak się składa, że akurat trochę bliżej jestem służby zdrowia z powodów zawodowych. W związku z tym obserwuję zachowania pacjentów, którzy się pojawiają w przychodniach czy w gabinecie.
Byłby pan uprzejmy troszeczkę głośniej mówić?
Ponieważ my zawodowo jestem związany z służbą zdrowia, w związku z tym obserwuję zachowania pacjentów w gabinecie i w przychodniach. W związku z tym to, co poprzednik powiedział, że osoby z pozytywnym nastawieniem, pomimo swoich czasami, że tak powiem, ciężkich stanów zdrowotnych, znacznie lepiej, że tak powiem, te kuracje przechodzą, dochodzą do zdrowia szybciej. Natomiast mam wrażenie jedno, że pandemia w nas chyba troszeczkę zabiła tą energię, którą w Wielkopolsce chyba mieliśmy. To jest przykre, że nie bierzemy sprawy w swoje ręce, gdzie zawsze w tym Wielkopolsce ta praca od podstaw funkcjonowała. I nie liczmy na to, że służba zdrowia za nas to zrobi, że my sami nie będziemy myśleli o tym, żeby co pewien czas się zbadać, co pewien czas zrobić chociażby podstawowe badania, które będą wskazywane na nasz ten, ale jednocześnie nie dołujmy się w sytuacjach, kiedy nie ma do tego powodu.
A dlaczego akurat poznaniaków tak to dotknęło, że wypadają najgorzej z wszystkich badanych w badaniach porównawczych?
Pytanie jedno. A ile mamy w ostatnim czasie, może w Wielkopolsce mamy więcej rozwodów, mamy więcej, że tak powiem, stresów biznesowych, bo może byliśmy zawsze bardziej aktywni i nam ktoś podciął skrzydła. Trudno mi teraz mówić.
Aha, czy jest dużej aktywności, jest tutaj takiej nadaktywności wręcz, nadprzeciętnej?
Nie wiem, czy nadprzeciętnej, może dłużej, no, przy sytuacji, która ostatnio się nam zdarzyła, może bardziej zostaliśmy w cudzysłowie obici tą pandemią, tak kolokwialnie, przez to, że część branż, czy część ludzi, trudno mi na to odpowiedzieć.
Tak. Pan wskazuje na wszystkie działania związane
Ja nie wiem też, jak były pytania sformułowane, bo to, że ktoś mówi, że jest źle, teraz pytanie było jedno, bo stwierdzenie, że za 5 lat będę super zdrowy, to jest nieuczciwe. Bo ja
nie. No było jak ocenia szanse na zdrowie. No, wiem, że te pytania są formułowane bardzo rozsądnie, bardzo metodologicznie.
Natomiast z jakichś powodów pytanie jest...
Pytania nie są tendencyjne.
Inaczej, panie redaktorze, czy mamy wyższą świadomość i w związku z tym, mając tą wyższą świadomość i wiedzę, bo też mogę tak przypuszczać...
No dlatego pozwoliłem sobie na początku zapytać.
Nasze odpowiedzi są przez to bardziej realne lub może nawet troszeczkę sceptyczne, a osoby, które... To jest słynne powiedzenie, nie będę chodził do lekarza, nie będę wiedział, co mnie boli, tak? Bo to też można, bo to jest też taka postawa osób. Przyszedłem i teraz proszę mi pomóc, ale ostatnio pewien czas nie dbałem nic o ciebie. Czyli inaczej, jeżeli poprzez nastawienie psychiczne, dietę, ruch i aktywność intelektualną nie będziemy ten, a jednocześnie siła w rodzinie. Proszę Państwa, tam gdzie są ludzie, pomimo różnych sytuacji, rodzina jest zdrowa w sensie tym pozytywnym tego słowa znaczenia. Ja nie mówię, czy to jest wiara w to czy inne, że tak powiem, Boga. Ja mówię generalnie, ludzie, którzy mają w sobie pozytywną energię i również jakąś element...
Mają bliskich, z bliskimi wiary, żyją, tworzą wspólnotę, tworzą rodzinę.
Mają jedne ma siłę, cokolwiek nie mówisz, obserwujemy ludzi, którzy pomimo, tak jak mówię, obserwując tych ludzi od strony medycznej, ich stan czasami jest trudny, ale wsparcie rodziny, jeżeli się widzi, że przychodzi syn czy córka ze starszym rodzicem, to jest już...
Bezcenne.
Daje lepszą, że tak powiem, propagację i możliwości wyleczenia niż osoby czasami samotne, zupełnie. Pomimo, że PESEL nie wskazuje na to, że były samotne.
Ale samo lekarstwo nawet nie wystarczy, jeżeli nie ma czegoś więcej.
To, co ktoś powiedział, w zdrowym ciele zdrowy duch. I po prostu musimy w tym kierunku pójść. Także pytanie jedno. Może to jest informacja również dla mediów, dla państwa jako redakcji, że podnośmy społeczeństwo na zasadzie nie dołujmy się wtedy, kiedy nie trzeba.
Zawsze się staram, jeśli tylko mogę.
Ja to
rozumiemy państwa, to.
Ale jest to pewna misja, przepraszam. Tak. Państwo jesteście publicznym radiem. To jest pewna wasza misja.
Zgadza się. A państwo też wytykali nam sporo działań, które państwo uznawali też za takie, które napędzały strach, obawy. Ale no, cytując specjalistów, którzy wypowiadają się publicznie i oficjalnie, no rzeczywiście być może można pewne wrażenia potęgować.
Okej, to się zgadzam, bo informacja, ja mam wiedzę, to jest kij, który ma dwa końce. Mhm. Można nim, że tak powiem, ludzi unieść w górę, ponad wyżyny, a można nim, że tak powiem, kogoś no, wgnieść w przysłowiową ziemię. Tak? Także ten, a jednocześnie prośba taka generalna, mówmy o zdrowym odżywianiu, o ruchu, o intelekcie. Państwo wspaniale, książki propagujecie. Wracajmy do korzeni, tak? Bo inaczej cyberprzestrzeń nas poniekąd przytłacza i zabija. Nas również jako służbę zdrowia, kiedy zamiast się skupić na leczeniu pacjentów, mamy tysiące obowiązków wynikających z wypełniania tysiące formularzy, statystyk, które tak na dobrą sprawę nie są chyba w rękach służby zdrowia, która tak i tak już jest.
A będzie bardziej, może o tym wspomnę też jeszcze, o tej cyfryzacji. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie, niezwykle ważna sprawa, a więc żyć tutaj i teraz to jest też niezwykle cenne, a nie żyć w świecie wirtualnym albo jakąś przyszłością bliżej nieokreśloną. Choć oczywiście ta przyszłość trzeba w jakiś sposób planować i dostrzegać to, co dobrego lub złego może się wydarzyć. Halo, dzień dobry, odbieram teraz dwa telefony. No. Kto po drugiej stronie? Telefon Elżbieta? Numer jeden, panie realizatorze. To jest
Elżbieta?
Pani Elżbieta. I telefon numer dwa?
Kasia.
Pani Kasia już czeka chyba z 3 minuty, prawda, pani Kasiu?
Nie, ja dopiero się połączyłam.
Dobrze, to pani Elżbieta wobec tego najpierw.
Nie jesteśmy pesymistami, jesteśmy bardziej realistami. Realistami i zdajemy sobie sprawę, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy przez tą pandemię. Zresztą wszyscy specjaliści mówią, że stan zdrowia społeczeństwa przez to się pogorszy i to nie jest pesymizm, to jest realizm po prostu. Bo poznaniacy nie są pesymistami z natury. Są przedsiębiorczy, zaradni i właśnie za jakiś czas wiadomo, że stan naszego zdrowia ulegnie pogorszeniu poprzez zaniedbania wynikające z pandemii. I naprawdę to nie jest realizm. Jesteśmy my też bardziej świadomi sytuacji.
To znaczy, to jest realizm, jak rozumiem, tak? To jest
tak,
takie...
Tak. To nie jest pesymizm, to po prostu realizm. Jesteśmy tego świadomi. Zresztą wszyscy specjaliści o tym mówią. No to... zarzucać nam, że jesteśmy pesymistami, jest troszeczkę nie na miejscu.
No, dziękuję. Pesymistyczne spojrzenie rzeczywiście. Czy są państwo pesymistami? Pani Ela odpowiedziała w tej chwili, że nie, tylko że jest to racjonalne spojrzenie. Dziękuję ślicznie. Pani Kasiu, to może ja rzeczywiście zadając to pytanie, czy jesteśmy pesymistami, czy patrzymy realnie, wyczułem już to państwa nastawienie poznaniaków, że biorą ołówek, długopis, pióro i rysują sobie, rozpisują plusy, minusy, jak to po poznańsku, wielkopolsku. No i widzą, co jest i twierdzą, że jest niedobrze, albo że może nie jest niedobrze, ale że będzie niedobrze. Czy rzeczywiście tak patrzymy na rzeczywistość? Czy brakuje nam tego pozytywnego spojrzenia, o którym poprzedni słuchacze mówili, że no troszeczkę trzeba spojrzeć, że ja mogę dużo zrobić sam i nie patrzeć tylko na to, co ewentualnie może mnie spotkać?
Ja bardziej z perspektywy, bo nie jestem rodowitym poznanianką, a jestem z Dolnego Śląska. I myślę, że to, że poznaniacy widzą, że będzie gorzej, to może tylko dlatego, że nie są skorzy do płacenia. Niestety nasza służba zdrowia teraz jest taka, że trzeba płacić. I mam w domu rodowitego poznaniaka i rzeczywiście zawsze jak trzeba zapłacić za badania, no to jest Boże, znowu trzeba płacić, tak? Bo niestety na NFZ ciężko cokolwiek załatwić, jakąkolwiek diagnostykę badania i może to jest ta bardziej świadomość, że wiedzą, że płacić muszą, a tego nie lubią, a niestety bez płacenia raczej tego zdrowia tak łatwo nie będzie, więc może tutaj jest ten problem.
Aha, czyli w sumie być może widzą szansę, że jak zapłacą, to zdrowie nie podupadnie, ale gdyby nie, to rzeczywiście za 5 lat mogłoby być niedobrze.
Dokładnie, no bo tak jak mówię, płacić, wydawać pieniędzy nie lubią niepotrzebnie, tak, no bo jakby dwukrotnie, no bo płacimy składki, to jest jedno wydawanie, później jest kolejne wydawanie, bo służba zdrowia niestety nie jest na tyle udolna, żeby z tych składek nam pokrywała podstawowe badania i leczenia. A że poznaniacy no, drut wymyślili, tak, z Krakowem, bo ciągnęli złotówkę i drut zrobili, więc nie lubią tych pieniędzy wydawać i może dlatego wiedzą, że właśnie to zdrowie będzie coraz gorsze, bo nie chcą za nie płacić.
Dziękuję uprzejmie. Co państwo na taką diagnozę wydaje się bardzo, bardzo konkretna. 618-654-6564, 12.35 w Radiu Poznań. Mówimy o tym, jak oceniamy stan swojego zdrowia, ale też jak patrzymy na przyszłość, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Czy będziemy zdrowi, czy spodziewamy się pogorszenia stanu zdrowia. No i tutaj raz jeszcze tylko wspomnę dla tych, którzy włączyli się do dyskusji, informacja, że poznaniacy bardzo, bardzo pesymistycznie oceniają jakość zdrowia w ciągu najbliższych 5 lat. Coraz więcej pacjentów mówi, że zauważają większe ograniczenia w dostępie do lekarzy. Także są obserwowane takie postawy z Poznańskiego Urzędu Miasta. Z tej strony patrząc, to wynikało między innymi z ograniczeń pracy lekarzy pierwszego kontaktu. Na to wskazuje dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Miasta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
To jest kwestia bardzo dyskusyjna. Ona była wprowadzona celowo, bo wyobraźmy sobie sytuację, w której lekarze POZ nie zmieniliby formuły stacjonarnej na formułę zdalną. De facto szczególnie w pierwszej fali, w drugiej fali, kiedy nasza świadomość samego SARS-CoV-2 była dużo mniejsza niż obecnie, każdy lekarz, każdy pacjent był zagrożeniem dla siebie i dla pozostałych. Doprowadzenie do sytuacji nieprzerwanej dostępności do kontaktów na pewno by skutkował wyłączeniem tych lekarzy. Również sami mieszkańcy, sami pacjenci stosowali ograniczenia, niestety kierując je również w ten sposób, że zaniechali bądź ograniczali swój kontakt z lekarzami, nawet w sytuacji zagrożenia swojego życia, zdrowia. Czyli nie podejmowali leczenia, nie podejmowali się kontaktu z lekarzem celem diagnostyki w sytuacjach, kiedy było już to konieczne.
Czyli z jednej strony możemy powiedzieć obiektywnie, że ten dostęp był utrudniony, znacznie trudniejszy lub nieraz niemożliwy, a z drugiej strony no, też te słowa padły, które moglibyśmy zinterpretować w ten sposób, że sami sobie jesteśmy winni, bo nie zadbaliśmy należycie. 618-654-654. Panie Konradzie, zapraszam. Co pan na ten temat od siebie?
Dzień dobry państwu. Ja powiem może najpierw o pesymizmie poznaniaków. Ja jestem rodowitym poznaniakiem od pokoleń i przez lata uważałem, że oczywiście nie jesteśmy pesymistyczni, że jesteśmy bogami. Do czasu, kiedy moja córka wyemigrowała nomen omen do Warszawy i po kilku latach powiedziała: tata, wiesz co, a pracuję w branży, która działa w całej Polsce, jeździ po Polsce i
czyli
naprawdę ma...
poznała całą Polskę.
I mówi jednoznacznie, na tym tle jesteśmy naprawdę pesymistyczni i czy będziemy się opowiadać, że jesteśmy realistyczni, nie ma to znaczenia. Oceniają nas tak, moim zdaniem, na zewnątrz. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, pan wspomniał już o tym straszeniu, o tym, że sam się stara jako redaktor tego nie robić, ale proszę się zastanowić, jaki ma sens dzisiaj, jaki miało sens kiedykolwiek, podawanie przez niemal wszystkie media codziennie informacji. I teraz tak, informacji, która jest przekłamywana. Dzisiaj też powiedzieliście w radio, że zachorowało 1200 osób w Polsce. Nieprawda. U tylu osób stwierdzono zakażenie.
Ilekroć podawałem te informacje...
Ale
nie mówię o panu. Chciałbym tylko powiedzieć, że nie chodzi o to, że ja bronię z siebie tutaj, ale też no, rzeczywiście różnie to jest podawane. Także bardzo często podajemy i staramy się to wyjaśniać. Być może te skróty myślowe są bardzo, bardzo złe, bo rzeczywiście pan powiedział 1200 osób, to tylko stwierdzono zakażenie.
Po prostu budujemy atmosferę strachu. Ja zawsze w rozmowie ze znajomymi porównuję te informacje, które państwo od ponad roku podają, do takich informacji, które są podawane w radio, w programie numer pierwszym po 12. Nie wiem, czy pan kojarzy, o czym myślę. Pewnie nie. A mianowicie o średnim stanie wód na głównych rzekach polskich.
Tak.
Proszę mi powiedzieć, dla kogo są to informacje i kto wyciąga z nich jakiekolwiek wnioski, zmienia swoje postępowanie. Mówię to w kontekście również tych informacji podawanych w sprawie zakażeń śmierci.
No, mogę tutaj mogę powiedzieć, że podawanie poziomu stanu wód jest chyba mniej wpływające na nasze samopoczucie.
Ale ja to mówię z sarkazmem, oczywiście. Natomiast odnoszę wrażenie, że tak jak nie zwracamy uwagi na średni stan wód w Polsce, tak samo kompletnie nas nie interesuje to, jestem o tym przekonany, czy zaraziło się 1200 czy 2000 osób, tylko interesuje nas to, jaki to będzie miało wpływ na nasze osobiste życie.
No to teraz mówiąc dalej, szukając, albo inaczej, starając się jak najbardziej obiektywnie i normalnie i pozytywnie też ukazać rzeczywistość, to powiedzmy sobie, że 1200 stwierdzonych zakażeń to są tylko stwierdzone zakażenia, a nie choroba, oraz że no, co wykazywały także różne gremia międzynarodowe, także Organizacja Zdrowia Światowa, że testy, o których mówimy, bardzo często są niewiarygodnie dodatnie, czyli ich liczba dodatnich odczynów strony, jest też duża.
100% ma pan rację, a z drugiej strony powiem o swoim doświadczeniu, jestem ciekawy pana doświadczenia. Wśród moich znajomych dziesiątki osób przeszły COVID-a jako chorobę. Miały objawy, nigdy nikomu tego nie zgłosiły, chorowały w sensie choroby, temperatury dzień, dwa, potem były osłabione.
Było różnie. Jeśli pan mnie pyta, były przypadki bardzo poważnego stanu zdrowia do 40 stopni gorączki i wyzdrowienia. No, były takie jak na przykład mój...
Ale nie, nie, panie redaktorze, ja mówię to w kontekście statystyk.
Aha. No to czyli większość była tego, tych albo prawie wcale niezauważalnych, albo takich łagodnych, jak
ale
ja przeszedłem.
Ale nie, ciągle mówię to w kwestii statystyk. Zgłoszonych, policzonych i informowanych.
Bardzo wiele osób nie zgłaszało, to nas też informowało o tym, bo nie chciało być uziemionych.
Z najróżniejszych przyczyn. I w tej skali te wszystkie informacje są obarczone takim błędem, że one naprawdę informacyjnie w mojej ocenie nie mają żadnego znaczenia.
No i jest jeszcze jedna rzecz, która powinna dać nam wiele do myślenia, a mianowicie, że któryś z ministrów chyba zdrowia lub wiceminister powiedział, że szacowane jest około 20 milionów co najmniej Polaków, którzy już odporność, czy to po przechorowaniu zanotowanym, czy nieodnotowanym, czy po szczepieniach uzyskało, więc moglibyśmy powiedzieć, że mamy już, jeśli nie całkowicie, to bardzo blisko jesteśmy tej takiej odporności grupowej, prawda?
I pewna logika analizy tych informacji, które nawet obarczone dużym błędem, ale do nas docierają, pokazuje dokładnie to, co pan powiedział przed chwilą. Przecież spadki, które mają miejsce w tej chwili, z mojego punktu widzenia, z analizy tych danych, właśnie wynikają z tego, co pan powiedział. Po prostu olbrzymia część niezarejestrowanych Polaków chorobę przeszła, nabyła odporność i po prostu nie jest w żadnych statystykach ujmowana.
No i po tych wypowiedziach poznaniacy będą bardziej pesymistycznie patrzeć, bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość.
Tak. Freud podpowiedział panu.
Nie słucham Freuda. Nie, dziękuję.
Ale wie pan, o czym mówiłem.
Jasne, dziękuję serdecznie. 618-654-654. Można więc spokojniej. Aczkolwiek, jak pan podkreślił, jego córka, analizując sytuację spotkań z mieszkańcami w całym kraju, uznała nas, Wielkopolan, czy też Poznaniaków, szczególnie za takich, którzy lubią pomarudzić i ponarzekać i zawsze jest im źle, jeżeli patrzą w przyszłość. Czy rzeczywiście? Halo, dzień dobry. Halo, halo. Oj, nie udało się. No to posłuchajmy dalej wypowiedzi specjalistów. Nie bez znaczenia było też przekształcenie szpitali w tak zwane jednoimienne, czyli w covidowe. Tak uważa profesor Jacek Karoń z Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu.
Dla nas wszystkich specjalistów różnych dziedzin to był, prawdę mówiąc, szok. Tak samo jak dla wszystkich była w ogóle pandemia szokiem. To jest szpital, który w roku poprzedzającym pandemię hospitalizował ponad 28 tysięcy pacjentów. Przyjmował na SOR-ze 41 tysięcy pacjentów w 2019 roku. Proszę sobie wyobrazić, jak wielkim ubytkiem dla miasta Poznania w sposób gwałtowny stało się zamknięcie tego szpitala. No ale intencje trzeba zrozumieć. Takie same decyzje były podejmowane oczywiście w każdym z państw i prawdopodobnie skutki w mniejszym czy większym stopniu dotyczyły każdego państwa.
I rzekłby mój kolega, że to nas tłumaczy, ale nie usprawiedliwia, że gdzie nie było tak jak u nas. I to jest chyba bardzo ciekawe określenie. Tłumaczy, ale nie usprawiedliwia. Intencje trzeba zrozumieć, ale te intencje, jeżeli polegają na tym, że się je powiela, no to nie za dobrze świadczy o możliwościach analitycznych. Ale eksperci uważają, że sytuacja zagrożenia potrafiła także wywołać zjawiska pozytywne, takie niezwiązane bezpośrednio ze zdrowiem, czy też z funkcjonowaniem służby zdrowia. Dyrektor Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Liwia Polcyn-Nowak.
Może nie wszędzie się sprawdziliśmy, natomiast ja uważam, że jednak w dużej mierze udźwignęliśmy ten trudny temat epidemii, który był przed nami postawiony i widzieliśmy ten solidaryzm społeczny chociażby na początku pandemii, kiedy były duże ruchy szycia maseczek, kiedy ludzie sami z siebie dostrzegali tą potrzebę pomocy, były organizowane różne zbiórki, przynoszone po prostu z potrzeby serca do szpitali czy restauracji, które się dzieliły posiłkami z medycyną. politykami. Więc myślę, że jakby dużo też było też takich poza tymi negatywnymi, dużo też było tych pozytywnych społecznych zachowań, które myślę, że są budujące.
No i ta wypowiedź pokazałaby, że jesteśmy pozytywnie nastawieni do rzeczywistości, mimo że w badaniach, kiedy jesteśmy dopytywani, no to staramy się tak w minerowym nastroju raczej określać to, jak będziemy się czuli z naszym zdrowiem za 5 lat. Mówię tu o badaniach dotyczących populacji poznańskiej. A więc tak, spisaliśmy się, były działania, które konsolidowały nas, które sprawiały, że z sercem wychodziliśmy i pomagaliśmy innym, czyli ludzie się spisali. A organizatorzy nowej covidowej twarzy służby zdrowia, no tutaj już są inne oceny. Czy to wszystko sprawiło, że możemy powiedzieć dzisiaj, iż to spojrzenie na nasz stan zdrowia za 5 lat jest takie złe w Poznaniu, bo ta organizacja służby zdrowia nie jest naszym zdaniem najlepsza i jeżeli już chcemy się leczyć, to powinniśmy płacić, jak to powiedziała nasza słuchaczka, analizując postawę swojego domownika, który jest rodowitym poznaniakiem. 618-654-654. To jeszcze może jedna rzecz, bo to ważne. Zaczęliśmy także bardziej dbać o siebie sami, na co zwraca uwagę Magdalena Pietrusik-Adamska.
Wydaje się, że ograniczenia w dostępie do formalnego systemu ochrony zdrowia spowodowało, że poznaniacy, ale nie tylko poznaniacy, zupełnie inaczej zaczęli podchodzić do swojego zdrowia. Zaczęli zwracać większą uwagę na to, co mogą zrobić sami. Dotychczas pacjent, który udawał się do lekarza specjalisty, zalecenia lekarskie traktował dwójnasób. Jeżeli dotyczyły one farmakologii czy zabiegów medycznych, one były dla pacjenta ważne i kluczowe. Jeżeli dotyczyły zmiany zachowania, czyli zmiany diety, zaprzestania palenia, zaprzestania nadużywania alkoholu, to pacjent w jakiś sposób odsuwał na dalszy plan jako mniej ważne.
Czy pacjent zrozumiał, że powinien liczyć sam na siebie przede wszystkim, dlatego teraz także dba bardziej o zdrowie i dotarło do nas to właśnie stwierdzenie, że jak sam zadbasz, tak masz. 618-654-654 Radio Poznań za 12 minut, godzina 13. W audycji w środku dnia zastanawiamy się, czy uzasadniony jest pesymizm poznaniaków pytanych o ocenę swojego stanu zdrowia i przyszłości naszego zdrowia, bo ponad 30% widzi to w czarnych barwach. Czy w czymś, co było złe, można szukać pozytywów? No, negatywne skutki pandemii koronawirusa mogą mieć też pozytywny wpływ na służbę zdrowia i jej organizację, tak twierdzą niektórzy. Wysoki odsetek śmiertelności, no i z tego się nie cieszymy, bo to była śmiertelność nie tylko covidowa, ale przede wszystkim tych wszystkich tak zwanych ponadnormatywnych zgonów. Wysoki odsetek śmiertelności pokazał, jak wiele w tej sferze mamy do zrobienia, jak dużo wymaga poprawy. Dochodzi też problem mniejszej wykrywalności nowotworów. W czasie lockdownu o tym mówiliśmy ostatnio w naszej audycji, na to zwracali uwagę lekarze, którzy już zauważają wysyp diagnoz nowotworowych. W Poznaniu mówiliśmy o 20%. Niektórzy lekarze twierdzą, że i o 40% może wzrosnąć liczba wykrywanych nowotworów po tym okresie, kiedy nie badano pacjentów albo pacjenci się nie badali. Co pozytywnego może wyjść z tego, co było negatywne? No na pewno właśnie organizacja służby zdrowia. No i o tym też mówi dyrektor generalny Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Rafał Staszewski.
Pościg właściwie pieniądza za epidemiologą, on jest jeszcze coraz bardziej widoczny. Do tej pory te wydatki na leczenie chorób nowotworowych w Unii Europejskiej to była kosmiczna kwota 126 miliardów euro rocznie. Myślę, że w tej chwili ta kwota będzie podniesiona. Wiemy, że o tym się ostatnio dużo mówi w kontekście też Nowego Ładu, zwiększenia liczby wydatków na ochronę zdrowia i bardzo dobrze, bo oczekiwania w Polsce są bardzo duże, a niestety jesteśmy na szarym końcu wydatków Unii Europejskiej pod względem finansowania per capita i także wydatków, jeśli chodzi o produkt krajowy brutto. Niewątpliwie rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Myślę, że czeka nas na poziomie lokalnym. Nie wykluczam, że też w Poznaniu, w Wielkopolsce pewne zmiany struktury łóżek. Od jakiegoś czasu już mamy zwiększenie ilości kadr lekarskich i pielęgniarskich, bo my przyjmujemy na studia medyczne coraz większą liczbę studentów, ale to potrwa. To są lata rzeczywistości. rzeczywiście zaniedbań, w których musimy dogonić wiele krajów.
No i tutaj determinacja jest niezbędna i to bardzo, bardzo silna determinacja. Czy rzeczywiście pieniądze, które już, jak usłyszeliśmy, są kosmiczne i mają być bardziej kosmiczne, i czy one rozwiążą problem, czy też do służby zdrowia nieprzekształconej, niezreformowanej można dosypywać jakby do worka bez dna i niewiele to zmieni. A więc rozwój, inwestycje, czy przede wszystkim najważniejsza droga, a więc organizacja służby zdrowia, racjonalizacja działań, o to można by zapytać. Pan dyrektor generalny Uniwersytetu Medycznego z Poznania wspomniał o tych pieniądzach, które były wymienione w Nowym Ładzie, w tym programie zarysowanym przez premiera, no a zarysowane z rozmachem w celach i wyzwaniach horyzont naprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce zostaje na poziomie konkretnych propozycji zawężony do fragmentarycznie ujętych elementów publicznego systemu ochrony zdrowia, czytam fragment ekspertyzy. Zamiast śmiałej wizji transformacji zarysowano szereg inwestycji wzmacniających wcześniejsze tendencje w sektorze. W pewnym zakresie odbędzie się to z prawdopodobnym pożytkiem dla określonych wycinków systemu, w innych jednak grozi petryfikacją zastanych struktur. Tak pisze ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego dr Maria Libura, oceniając ten komponent dotyczący zdrowia w publicznym krajowym planie odbudowy. Warto zajrzeć, warto poczytać, warto poszerzyć swoje informacje, żeby później móc jeszcze dogłębniej pytać i analizować rzeczywistość. Bardzo Państwu dziękuję za udział w audycji. Za 5,5 minuty serwis Radia Poznań. Tomasz Jędroszczak, kłaniam się. Zapraszam już na popołudniówkę na 15.30.
W środku dnia.